Bożym, które Pan mi położył na serce dzisiaj rano. Zdążył rano mi położyć, dlatego że muszę wcześniej wstawać, ażeby słyszeć, co Pan do mnie mówi, ażeby Wam to świeże przekazać. Wiecie, mogłem przygotować wieczorem, ale jakoś tak wychodzi w moim życiu, że wieczorem nie wychodzi mi to przygotowywanie, dlatego że Pan kiedyś do mnie powiedział, jak przygotowałem parę razy poprzedniego dnia wieczorem, powiedział, a czy ty, jak rano wstajesz, to lubisz czerstwe bułki jeść? Mówię, nie, wolę do piekarni pójść samego rana i kupić świeże. No właśnie, i ludzie, którzy przychodzą na zgromadzenie, chcą mieć świeże słowo prosto z nieba. Dlatego, kochani, dzisiaj rano wstałem wcześniej o 6 godzinie, ażeby wziąć dla was słowo, i zawsze tak w niedzielę robię, ażeby wziąć świeże słowo, które jest od Pana naszego Jezusa Chrystusa. A to słowo, które Pan mi dzisiaj dał, jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian. Wiele razy czytaliście to słowo, ale Pan chce, abyśmy je rozważyli, dlatego że jest ono ważne dla naszego życia. Jest to list do Rzymian, 6 rozdział. 2 wersety jeszcze poprzedzające z 5 rozdziału przeczytamy. Jest to 1213 strona, 1213. Czytamy 6 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość naszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ci, którzy Pismo Święte czytają prawie na co dzień, powiedzmy, to znają ten fragment Słowa Bożego i wiedzą, że jest to taki dobry, klasyczny przykład tego, jak apostoł Paweł tłumaczy, jak należy żyć, jakimi powinniśmy być, od czego odwróciliśmy się, jak wspaniale żyjemy dla Boga, jacy to my jesteśmy wspaniali bez grzechu dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, poświęceni dla Niego, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku i wiemy, że to wszystko jest tak teoretycznie wspaniale brzmiące, wszystko w całość się łączy i takie harmonijne jest, prawda, jak to jest w chrześcijańskim życiu. Jesteśmy tacy doskonali, tacy wspaniali, tacy zbawieni, prawda? Dziećmi Bożymi jesteśmy. Zgromadzamy się tutaj na tym miejscu. Wielbimy Pana, ręce podnosimy, klaszczemy, prawda? No wspaniale jest. Wszystko jest naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy naprawdę prawdziwymi chrześcijanami i prawdziwymi dziećmi Bożymi. Tylko wiecie, jak tak w życiu sobie żyjemy, i jest tak wesoło, przyjemnie, nie ma powiedzmy w kraju kryzysu, ani w innych krajach kryzysu nie ma. Można dobrze zarobić i dobrze sobie pojeść, to życie chrześcijańskie jest wspaniałe. Ale wiecie, kiedy przychodzą jakieś problemy, na przykład ze zdrowiem, na przykład z pracą, na przykład z jakimiś okolicznościami dotyczącymi naszej pracy czy szkoły, to wtedy coś się dzieje w naszym życiu, coś się dzieje. Wtedy zaczynamy jakieś takie czasami nawet wypowiadać niecenzuralne słowa, prawda, takie no, co chrześcijanin nie powinien wypowiadać. No, jak coś mi na nogę upadnie, to co wtedy mówię? Chwała Bogu, dzięki Ci Boże, że mi coś na nogę spadło i mi złamało palec. Jestem chrześcijaninem i Słowo Boże mówi, za wszystko dziękujcie, albowiem taka jest wola Boża. Wola Boża, aby mi się palec złamał, no to chwała Ci Boże, cieszę się bardzo. Tak się zachowujemy? Prawda, że troszkę inaczej? Różnie to bywa u różnych chrześcijan, ale widzimy, że pewne zasady chrześcijańskie są łamane pod wpływem tego, co się dzieje wokół nas. I wtedy na przykład, jak potrzebujemy, no co potrzebujemy? Na przykład potrzebujemy żniwa przeprowadzić na polu, a cały czas leje i leje i leje i leje. I my zaczynamy mówić o docho, kiedy to wreszcie przestanie padać. No a kto rządzi deszczem? No to takie słowa to chyba do Boga kierujemy, prawda? W niebie nie ma porządku. Trzeba uporządkować tam. My byśmy poszli tam, to my byśmy to wszystko inaczej pokierowali. Kochani, Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że my jesteśmy poddani najprzeróżniejszym próbom, najprzeróżniejszym doświadczeniom i mamy okazać się prawdziwymi dziećmi Bożymi. I jakie to jest życie jako prawdziwego dziecka Bożego? My mówimy o okolicznościach, kiedy jest nam bardzo dobrze, wszystko się dobrze układa, albo mówimy o okolicznościach, ja tutaj parę przykładów dałem, że się źle układa i wtedy jacy jesteśmy. Tylko, że wiecie, jest jeszcze coś pomiędzy. Pomiędzy tym, że jest bardzo dobrze i pomiędzy tym, że są doświadczenia przykre i nie bardzo wiemy, jak się mamy zachować. Jest takie od sobie przeciętne życie. I w tym przeciętnym życiu mamy jakoś się zachowywać, żeby w okolicznościach, kiedy nam się układa, dobrze postępować i w okolicznościach, kiedy źle nam się układa, dobrze postępować. I to właśnie środkowe, to średnie życie decyduje o tym, jak będziemy w ekstremalnych warunkach się zachowywać. Dawid kiedyś, kiedy modlił się do Boga, powiedział, Panie, nie daj mi za dużo, a ludzie mówią, no im więcej, tym lepiej, prawda? A Dawid mówi, Panie, nie daj mi za dużo, abym nie zapomniał o Tobie. Także nie dawaj mi za dużo pieniędzy, nie dawaj mi za dużo bogactwa, nie dawaj mi zbyt luksusowego życia, bo zapomnę o Tobie, będzie mi tak dobrze, że o Tobie zapomnę. Ale z drugiej strony Dawid się modli tak, Panie, ale też nie przeprowadzaj mnie przez straszne problemy, przez braki i głód, żebym nie zaczął kraść. Nie dawaj mi też takiej sytuacji, w której zobaczę, że inni mają, ja nic nie mam, więc sobie ukradnę i będę miał. Dawid mówi, prowadź mnie w takim życiu tak właśnie pomiędzy. Zobaczmy, że jest jakaś mądrość w tym, żeby być pomiędzy i w tym pomiędzy zachowywać się we właściwy sposób. I ten fragment Słowa Bożego mówi o życiu pomiędzy. I o tym właśnie dzisiaj chciałem mówić. Abyśmy zdawali sobie sprawę, że większość naszego życia to jest takie właśnie życie pomiędzy ekstremami. I potrzebujemy w tym życiu pomiędzy ekstremami, w tym środkowym okresie naszego życia, zachowywać się tak, byśmy byli mądrzy w ekstremalnych okolicznościach. Otóż, kochani, czytamy w tym fragmencie Słowa Bożego, wiedząc to, szósty werset mówi, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. To nasze tłumaczenie używa właściwego słowa. No, nie jest to niewłaściwe słowo, jest to dobre słowo, unicestwione, ale oryginał używa tam dwóch słów. I te dwa słowa dokładnie brzmią uczynione bezczynnym. Aby nasze ciało zostało uczynione bezczynnym. Unicestwione to tak się nam bardziej kojarzy z tym, że powinno być takie zniszczone. Jakby wprowadzone w nicość. Natomiast te dwa słowa, które tutaj w oryginale greckim tekście są użyte, zaglądałem do greckiego tekstu, tak właśnie jest tam napisane, uczynione bezczynnym, to jest to właśnie posłannictwo, które my mamy względem nas samych. Wiecie, to jest cel chrześcijanina, żeby doprowadzić swoje ciało do tego, żeby w życiu na tej ziemi było bezczynne. Chodzi o Królestwo Boże, chodzi o Boga i o służenie Bogu naszemu. Ciało nasze, w innym miejscu czytamy, nic nam nie pomaga w służbie Bogu. Nic nam nie pomaga, więcej nawet, ciało nasze próbuje we wszystkich okolicznościach nam przeszkodzić. Nasze ciało zachowuje się tak, siadasz do czytania Pisma Świętego, czytasz jeden werset, drugi werset, trzeci werset. I śpisz. Zmęczony jesteś. Stajesz na kolana, modlisz się. Tak się gorliwie modlisz i raptownie patrzysz, że śni ci się coś. Modliłeś się, a tu się raptownie śni. A skądże mi to na modlitwie sen? Tak jest, kochani. To nie jest tak, że wy będziecie kiwać głową. Nie, ja nigdy nie śpię, nigdy, jak na kolanach stanąłem, broń Boże, żebym ja kiedykolwiek zasnął. Możesz to z ręką na sercu powiedzieć, że jak stanąłeś na kolana, nigdy ci się nie zdarzyło zasnąć? Nie wierzę. Kochani, taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. A dlaczego my zasypiamy? Dlatego, że nasze ciało we wszelki możliwy sposób próbuje nam przeszkodzić w służbie dla Pana. Dlatego Słowo Boże mówi, że krew i ciało Królestwa Bożego nie odziedziczą. To ciało i ta krew, którą masz w sobie, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To nie to ciało będzie tam w niebie. Jakie będzie ciało? Przemienione, chwalebne, które nie będzie ci przeszkadzać w modlitwie, które nie będzie ci przeszkadzać w uwielbianiu. Uwielbiasz Pana, ręce podnosisz, raptem, ręka mnie boli, muszę opuścić. Przeszkodziło mi moje ciało uwielbiać Pana. Mój język mi przeszkodził uwielbiać Pana. Moje nogi mi przeszkodziły uwielbiać Pana. Moja głowa mi przeszkodziła uwielbiać Pana. Ból ucha mi przeszkodził uwielbiać. Wszystko w Twoim ciele Ci przeszkadza uwielbiać Pana. A jeszcze więcej, ciało dodatkowo jeszcze próbuje Ciebie zanieczyścić. Jak to się dzieje? Jak na przykład zgrzeszymy. My mówimy zawsze, że jak zgrzeszyłem, to kto jest winien? No diabeł jest winien, a kto może być winien, jak ja zgrzeszyłem? No nikt inny nie jest winien, prawda? No jak Ewa zerwała owoc z drzewa, to później Bóg mówi, no cóżeście to uczynili? Adamie. Co Adam powiedział? Kto jest winien? Ewa jest winna. A Ewa co powiedziała? Wąż jest winien, szatan jest winien. Zawsze człowiek jest niewinien, jeśli chodzi o grzech, prawda? No czy ja jestem winien, że zgrzeszyłem? No oczywiście, że nie. Ja nigdy nie jestem winien, jak zgrzeszyłem. Diabeł jest winien, że ja zgrzeszyłem. A wiecie, kto jest winien? Ja jestem winien, że zgrzeszyłem.
Dlatego karę za grzech poniosę ja, a nie diabeł. Ja poniosę. On poniesie za swoje winy karę, ale za swoje to ja poniosę sam. Ale wiecie co, że się stała dla nas wolność w Jezusie Chrystusie, jeśli tylko nauczymy się właściwie chodzić. Wtedy nasze grzechy idą na Niego. Jeśli nauczymy się właściwie postępować, co mamy uczynić? Mamy doprowadzić nasze ciało do bezczynności. My mamy zacząć działać jako ludzie w duchu, nie w ciele. Jako ludzie, którzy nie wystrzegają się grzechu. No ja tak się będę starał. No już się tak będę starał, żeby nie zgrzeszyć, że w końcu nauczę się już nie grzeszyć. Nauczę się nie grzeszyć i za przykładem tego, co Jan powiedział w pierwszym liście, w 3 rozdziale od 4 wersetu, każdy, kto czyni grzech, czyni bezprawie, a grzech jest bezprawiem, a wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. I w związku z tym słowem wszyscy zgrzeszyliśmy, no bo... Czy nigdy nie popełniliśmy grzechu? No popełniliśmy. Czy popełniamy nadal? No pewnie, że popełniamy. Po tym poznaje się dzieci Boże i diabelskie. Kto postępuje sprawiedliwie, nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Nie jesteśmy z Boga. No bo grzeszymy. Widzicie, kochani, względem Słowa Bożego, jacy my jesteśmy? Niesprawiedliwi, jesteśmy grzeszni. Jesteśmy grzesznikami, a więc Boga nigdy nie widzieliśmy. Nigdy nie widzieliśmy i Go nie znamy. W ogóle nie znamy, bo grzeszymy. Kochani, wiecie, na czym polega to Słowo Boże? To Słowo Boże jest bardzo precyzyjne. I Słowo Boże ogólnie jest zawsze bardzo precyzyjne. Dlatego nie bierzmy Słowa Bożego tak ogólnie, bo Słowo Boże to jest takie, żeby nam tylko wskazać na pewne rzeczy, naszą uwagę zwrócić. I tak ogólnie zasada się liczy. Tak? No nie musimy aż tak w szczegóły wchodzić Słowo. Kochani, jeśli nie wchodzimy w szczegóły Słowa Bożego, to popadniemy w zabłądzenie, całkowite zabłądzenie. I dlatego niektórzy daleko od Boga odeszli, chociaż nadal mówią o sobie, że są chrześcijanami. A są bardzo daleko od Boga. Dlaczego? Bo nie trzymają się dokładnie Słowa Bożego. A wiecie, co Słowo Boże mówi? W tym fragmencie Słowa Bożego, który przeczytaliśmy z listu Jana, jest precyzyjnie określone, na czym polega grzeszenie, a na czym polega życie sprawiedliwe. Jest powiedziane, kto czyni grzech, czyni bezprawie. Inaczej mówiąc, zasadą jego życia jest grzeszenie. To jest zasada jego życia. Nic nie czyni względem swojego ciała. Jego ciało ma wszystko do powiedzenia w jego życiu. Jeśli moje ciało mówi, mi się chce pić, to dasz swojemu ciału pić? No pewnie, że dam. Ale jeżeli ja poszczę, a moje ciało powie, że chce pić, to ja mu powiem, nic z tego. Nic z tego, ja poszczę, ja stoję przed Panem i ja błagam w ważnych sprawach. A moje ciało mówi, ja chcę jeść, a ja powiem mojemu ciału, nie dostaniesz jeść. Dlatego, że ja poszczę, ja stoję przed Panem i dla mnie ważniejsze wejść do Królestwa Niebios i osiągnąć cel, niż po prostu się najeść. Ale normalnie, kiedy ciało do mnie mówi, chcę jeść, to mu dam, niech je. My mamy być ludźmi, którzy zasadę swojego postępowania mają w Bogu. Najważniejsze zasady mojego postępowania są w Bogu. Dlatego moje członki ciała będę poddawał w posłuszeństwu Bogu. Tak jak moje członki były używane dla grzechu i były wykorzystywane dla grzechu, tak teraz biorę moje członki, podbijam je w niewolę i mówią nie tak jak chcesz, ale tak jak ja ci każę. Kochani, gdyby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, gdybyśmy my sobie zawsze zdawali sprawę z tego, że nasze ciało musi być ujarzmione, to byśmy wiedzieli, na czym polega prawdziwe życie chrześcijańskie. Kochani, możemy mieć konia, który jest bardzo dobrym koniem, ale jeśli ten koń nie będzie wiedział, gdzie ma iść i my go nie będziemy kierować, to co on zrobi? Narobi wiele szkód. Może ludzi pozabijać, może ludzi pokaleczyć, może wszystko robić. Kochani, jeśli ludzie biorą i wypuszczają, na przykład tak w Hiszpanii, wypuszczają byka na ulicę, czy tam kilka byków na ulicę i te byki robią, co chcą. I co się z ludźmi dzieje? No są zabici, są ranni, różne rzeczy się dzieją. Jeśli my pozwalamy rozjuszonym zwierzętom robić wszystko, co chcą, no to one będą robić wszystko, co chcą. A że rozumu nie mają, no to będą kierować się swoją intuicją, swoją naturą. No normalnie będą atakować, no po prostu będą działać. To jest dokładnie to, co my czasami robimy, jeśli chodzi o członki naszego ciała. To tak jakbyśmy nasze ciało puścili z wszelkiej wodzy, z wszelkich ograniczeń i powiedzieli, no ciało tak chce. No po prostu, no dlaczego tak zrobiłeś? No nie wiem dlaczego. Nieraz ludzie się pytają, dlaczego coś złego zrobili i ludzie co odpowiadają? Nie wiem. Dlaczego krzyczysz? Nie wiem. Dlaczego bijesz? Nie wiem. A dlaczego zabiłeś? Nie wiem. A jeśli już się ich przyciśnie do muru i mówi się, ale z czego to wypływało? No, szatan mnie podkusił. Kochani, nasze ciało nie potrzebuje wcale szatana, żeby grzeszyć. Wcale nie potrzebuje. Wiecie dlaczego? Bo natura jest skażona. Natura jest skażona. I jeśli w danym momencie nie ma przy nas szatana, nie ma żadnego z demonów, to wcale nie oznacza, że my nie będziemy grzeszyć. Nasze ciało zawsze będzie chciało czegoś, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. Ono zawsze nas będzie ciągnąć do grzechu. Dlatego to Słowo Boże mówi, że my mamy być ludźmi, którzy ujarzmiają swoje ciało, podbijają je w niewolę. Apostoł Paweł o tym bardzo wyraźnie mówi. Podbijają je w niewolę, doprowadzają do bezczynności. I to jest pierwsza, najważniejsza sprawa, która w naszym życiu musi się dziać. Doprowadzenie ciała naszego do bezczynności. Jeśli doprowadzisz swoje ciało do bezczynności w tym świecie, i uświęcisz je Słowem Bożym, napełnisz swoje ciało, swój umysł, napełnisz Słowem Bożym, to wtedy Słowo Boże mówi, że z przepełnienia serca mówią usta, prawda? Czyli usta twoje, ciało twoje zaczyna być używane dla Boga. Jeśli przepełnisz je Słowem Bożym, to twoje usta będą mówiły tak, jak jest napełnione twoje serce. Słowo Boże, będziesz wypowiadać Słowo Boże. Twoje usta nie będą używać niewłaściwych słów. Twoje usta nie będą miały słów wypowiadanych w nienawiści. Twoje usta będą mówiły tak, jak trzeba. Twoje nogi będą szły tam, gdzie trzeba. Twoje ręce będą dotykały tego, co trzeba. Twój umysł będzie pracował na odpowiednich falach. Będziesz funkcjonować jako zharmonizowany chrześcijanin ze Słowem Bożym. Zharmonizowany z Bogiem. Zharmonizowany z Jego wolą. Kochani, druga bardzo ważna sprawa w naszym życiu to, abyśmy zdali sobie sprawę, że w życiu naszym, oprócz tego, że nie powinniśmy grzeszyć i powinniśmy członki nasze podbić w niewolę i inaczej mówiąc kazać im postępować właściwie, jeszcze o tym wspomnimy, to To jeszcze jest jedno bardzo ważne zagadnienie, jedna bardzo ważna cecha chrześcijanina, która sama od sobie taką nie przyjdzie w naszym życiu. Musimy coś z tym zrobić, aby ta cecha w naszym życiu występowała. Dobra cecha. Otóż, kochani, w drugim Piotra, nie, przepraszam, list Judy, pierwszy rozdział, trzeci werset. List Judy, pierwszy rozdział, trzeci werset mówi tak. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, 18-19 wersety mówią tak. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteusza, abyś według dawnych, głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział, 11-12 wersety mówią, ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I drugi Tymoteusza 4:7, taki klasyczny werset. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Kochani, kiedy mówimy o boju wiary, kiedy mówimy o to, abyśmy podjęli walkę o wiarę, to myśli człowieka bardzo często idą w tym kierunku. Powinniśmy walczyć o Kościół, tak? Mieć w rękę i walczyć o Kościół. Walczyć o wiarę. To jak się o wiarę walczy? O naszą wiarę musimy walczyć. Czyli o nasz Kościół musimy bojować. Walczyć o nasz Kościół. Nie. Nic z tych rzeczy. To chodzi o wiarę, którą masz w twoim sercu. Wiecie, jak to jest z wiarą w naszym życiu? Na samym początku przyjmujemy Jezusa Chrystusa do naszego serca. On nam wlewa do serca wiarę i do końca życia wiarę tą sobie mamy. To wiecie, niektórzy ludzie tak myślą, że to tak jak chrześcijaninem się staje, zostaje ochrzczony jako chrześcijanin, no i jest już chrześcijaninem do końca swojego życia, wiarę ma do końca swojego życia. To wiecie co, to dokładnie tak, jakbyśmy powiedzieli tak. Kupiłem sobie samochód, pojechałem do CPN-u, zatankowałem i do końca żywotności samochodu mam z głowy. Jest to logiczne? Jest to możliwe? W przypadku samochodu to jeszcze to jakoś można zrealizować. Bo wystarczy, że przejedziesz do domu, wstawisz do garażu i nie będziesz nigdy używał. I starczy ci paliwa. Ale wiecie co? Lepszy przykład jest z naszym sercem. Nasze serce sobie pracuje i pracuje, kładzie się spać, przestaje pracować, bo musi odpocząć i rano wstaje, znowu zaczyna pracować. Tak to się dzieje? Nie. Wiecie, to jest dobry przykład z samochodem, jeśli założymy, że wprowadzając samochód do garażu, on cały czas z silnikiem włączonym stoi tam w tym garażu. Musi być silnik cały czas włączony. To jest tak z tobą, chrześcijaninem. Dokładnie jest tak. Wiarę dostajesz do swojego serca. Zostałeś zatankowany wiarą. I co teraz dalej? I cały czas wiara się zużywa. I zużywa, jest coraz mniej. Wiesz, co zużywa twoją wiarę? Normalne życie chrześcijanina zużywa twoją wiarę. Twoja wiara jest zużywana na najmniejsze nawet problemy, na najmniejsze trudności, na różne okoliczności życiowe. Twoja wiara jest zużywana. Cały czas jest zużywana. I jeśli nie będziesz jej uzupełniać, to po prostu zgaśniesz. Tak jak samochód się wyłączy, silnik przestanie pracować, serce stanie i przestaje żyć. Jak twoje serce staje, to przestajesz żyć, przestajesz istnieć. Jeśli wiara twoja zgaśnie, to przestajesz żyć. Nie jesteś chrześcijaninem. Umierasz po prostu. To jest niemożliwe. Być chrześcijaninem bez wiary. Ja jestem taki chrześcijanin bez wiary. Nie jesteś żaden chrześcijanin, jeśli nie masz wiary. A wiesz, co mówi Słowo Boże o wierze? Abyście podjęli walkę o wiarę. Abyście podjęli walkę o wiarę. Jeśli nie podejmiesz walki o wiarę, umierasz. Taka jest prawda. Musisz podjąć walkę, żeby twoje serce cały czas miało wiarę. Musisz mieć wiarę. Jest to niemożliwe żyć bez wiary. Zupełnie niemożliwe. Dlatego apostoł Paweł tak wyraźnie mówi, że zachowuje wiarę. Zachowując wiarę, staczał zgodnie z nimi dobry bój. Zachowując wiarę. Bo ci, którzy nie zachowali wiary, rozbitkami się stali. Stali się rozbitkami. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego. Dobry bój bojowałem. Na czym polegał dobry bój apostoła Pawła? Że biegu dokonał i wiarę zachował. Wiarę zachował. Twoja wiara musi być uzupełniana. Po co ci jest potrzebna twoja wiara? To tak jakbyś powiedział, po co ci potrzebne paliwo do samochodu? A po co mi paliwo do samochodu? Ja nie potrzebuję żadnej energii, żeby mój pojazd się poruszał. Czy to jest energia elektryczna, czy to jest gaz, czy to jest paliwo ciekłe? No, obojętne. Ja nie potrzebuję żadnej energii, żeby się poruszać. Jeśli nie potrzebujesz energii do poruszania, to energii nie masz i się nie poruszasz. Ziemia by się nie obracała i nie biegła dookoła Słońca, gdyby Bóg nie dostarczył jej energii. Gdyby Bóg nie dostarczył jej energii, to nic by się nie działo. Nie miałbyś siły wstać z łóżka, nie miałbyś w ogóle siły żyć, gdyby ci Bóg nie dał energii. Dlatego potrzebujesz energii do duchowego życia. Energią duchowego życia jest Duch Święty, jest wiara. Jest wiara, bo bez wiary Bogu się nie można podobać. Jest to niemożliwe, abyś żył jako chrześcijanin bez wiary. Dlatego, kochani, nie podejmujemy walki o Kościół, ale podejmujemy walkę, w której zużywana jest cały czas nasza wiara. I ta wiara musi być uzupełniana. Musi być uzupełniana. To z jednej strony potrzebujesz zwycięstwa nad swoim ciałem, a z drugiej strony potrzebujesz, jeśli zwyciężasz swoje ciało i doprowadzasz je do bezczynności, to potrzebujesz energii, żeby w ogóle żyć. Musisz to zastąpić i to jedno z drugim się wyklucza. Jeśli ciało twoje prowadzi ciebie, to wiara ci w niczym nie pomaga. Odstawiasz życie swoje, doprowadzasz je do bezczynności, to musisz mieć inną energię, która pozwoli ci normalnie funkcjonować. Twoje ciało funkcjonuje na podstawie energii, której dostarcza ci Bóg i ta energia jest sukcesywnie dostarczana każdemu człowiekowi aż do chwili jego odejścia z tej ziemi. Bóg po prostu tak założył. I człowiek może czasami sobie nawet z tego nie zdaje sprawy, że cały czas ma zasilanie energią. Cały czas ma zasilanie energią. Bóg tak ustanowił. Człowiek może myśleć, nie, no ja mam energię z tego, że jem potrawy i po prostu moje serce bije i to wszystko funkcjonuje i stąd mam energię. No nawet w książkach można przeczytać, że energia dla naszego ciała bierze się z pokarmów. Nie miałbyś żadnej energii z pokarmów, gdyby Bóg tej energii do tych pokarmów nie włożył. Nie miałbyś żadnej energii z tych pokarmów, gdyby Bóg nie stworzył takiego organizmu, który przetwarza te produkty i tworzy z nich energię. Nie miałbyś wreszcie żadnej siły do życia, gdyby Bóg nie wlał do twojego organizmu takiej energii, swojej niebiańskiej, żeby twoje serce cały czas się ruszało. Jeśli ono przestaje się ruszać, musisz mieć jakiś inny rozrusznik, który go będzie poruszać. Nie miałbyś energii nawet z rozrusznika, gdyby Bóg nie włożył do rozrusznika energii swojej. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale tak naprawdę jest. Dokładnie tak jest. Wszelka energia, która na tym świecie jest, została dostarczona przez Boga i Bóg powiedział, do pewnego czasu dostarczam energii, aż powiem dosyć i ciało przestanie żyć. Ciało przestanie się ruszać. Ja powiem dosyć i fizyczny świat się skończy. Ja zabiorę moją energię i wszystko stanie. Ale Bóg powiedział, odstaw swoją energię życiową i zastąp ją wiarą. I zacznij żyć dla Królestwa Bożego. A te wszystkie ziemskie rzeczy zostaną wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Nie jest powiedziane, że nie szukajcie niczego w tym świecie. Nic wam z tego świata nie jest potrzebne. Nie jest tak powiedziane. Jest powiedziane, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a później te inne rzeczy zostaną wam dodane. Później te inne rzeczy, które są wam potrzebne, zostaną wam dodane. Jako błogosławieństwo, jako moja obecność, jako moje rozszerzenie waszej działalności, to ja sprawiam, że wy na tej ziemi będziecie dobrze funkcjonować. Kochani, więc musimy nauczyć się życia dla Boga. Musimy się nauczyć prawdziwego życia chrześcijańskiego. Musimy się nauczyć, jak mamy funkcjonować jako ludzie, którzy są w Chrystusie. Przede wszystkim jako ludzie, którzy są w Chrystusie, powtarzam. Musimy się nauczyć żyć bez grzechu. To nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie żyć bez grzechu i jesteśmy w stanie nigdy nie popełnić żadnego upadku. Tak Słowo Boże nie mówi. Słowo Boże mówi, kto popełnia grzech, jest diabła. Nie ten, który raz uczynił grzech, jest diabła. Ten, który żyje w grzechu. Ten, który ciągle popełnia ten grzech. Bóg go napomina, on ciągle to samo robi. Kochani, gdybyśmy mieli pracownika, który u nas pracuje w naszej firmie, powiedzmy, załóżmy, że mamy firmę i mamy pracownika i ten pracownik cały czas popełnia ten sam błąd. My mu cały czas tłumaczymy jeden raz, drugi raz, trzeci raz, dziesiąty raz, pięćdziesiąty raz, setny raz i dokładnie to samo on cały czas robi. Byśmy powiedzieli, dobry pracownik, dobry, podwyżkę muszę mu dać. Tak? Nie tak. Dokładnie wiemy, co byśmy zrobili. Mówiłem ci już 3 razy. Dobra, jeszcze ci powiem raz. I powtarzamy. I patrzymy, następnym razem to samo zrobił. Co robimy? Nie pracujesz już u mnie. Wiecie, co Bóg powinien zrobić, a my byśmy ciągle ten sam grzech popełniali? Nie jesteś moim dzieckiem. Wynocha. Nie jesteś moim dzieckiem. Ciągle to samo powtarzasz. O tym mówi to słowo. Jeśli jesteś uparty w popełnianiu tego samego upadku i cały czas to robisz i Bóg ci mówi, nie rób, tak, 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 już nie, nie będziesz robił, nie, nie będę robił. Tylko Bóg się odwrócił, znowu to samo robimy. To chodzi o takie postępowanie. To są synowie diabła. Komu poddajesz się w niewolę? Komu poddajesz się w niewolę? Ci ludzie, którzy dają się zniewolić. 2 Piotra, 2 rozdział 19-21. Obiecują im wolność, a sami są niewolnikami klęski. Przez co bowiem ktoś jest pokonany, tego dał się uczynić niewolnikiem. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Chrześcijanin nie może pozwolić sobie na to, aby został pokonany przez grzech. Pokonany przez grzech. Grzech przychodzi i próbuje usiedlić. Grzech cały czas ci szepcze do ucha. Zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. I wreszcie co się dzieje? Zrobiłem to. To jest człowiek, który został pokonany. Nie ten człowiek jest grzesznikiem, do którego grzech przychodzi i mówi, zrób to, zrób to, zrób to, a ty po prostu no, nie robisz, no. Ale jesteś grzesznikiem, bo grzech do ciebie przychodzi. Nie ten staje się grzesznikiem, do którego grzech przychodzi i szepcze mu do ucha. Ciało zaczyna ciągnąć do grzechu i ponieważ moje ciało jest grzeszne i ciągnie mnie do grzechu, to ja jestem grzesznikiem. Nie. Jeśli zwyciężasz, to nie jesteś grzesznikiem. Kiedyś jest opisane na początku Pisma Świętego, jest powiedziane, że do Kaina przyszedł grzech i mówił, zabij brata swego, zabij brata swego. Co Bóg powiedział do Kaina? Kainie, grzech u drzwi serca twojego, a ty masz co zrobić z nim? Panować nad nim. Panować nad nim. Zdenerwowałem się, bo mnie doprowadził do szewskiej pasji. I co? I opanowałem się. Ale jestem na nią zły, bo ona naprawdę no coś takiego zrobiła. Ale zrobiłeś coś? Nie, zwyciężyłem to w sobie. Powinieneś tego człowieka nienawidzieć całym sercem, bo on ciebie skrzywdził. To mówi twoje ciało. A jaka jest twoja decyzja? Nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę. A dobra, przebaczam. Takie jest postępowanie chrześcijanina, dziecka Bożego. Nie realizujesz tego, co ci podszeptuje twoje ciało. Nie realizujesz. Realizujesz zupełnie coś innego. Z jednej strony twoje ciało mówi, a oddaj mu. Oddaj mu, jeśli on ciebie tak skrzywdził, przepuścisz mu, żeby on tak po prostu dalej postępował wobec ciebie i wobec innych ludzi? Nie, nie przepuszczę. Nie ma sprawy. Ja mu tak oddam, że mu pójdzie w pięty. On sobie na zawsze popamięta. Albo takie masz postanowienie, albo masz zupełnie inne postanowienie. Jeśli Jezus na krzyżu przebaczył tych, którzy go przybili i powiedział, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, to, co on mi zrobił, było mniejsze. Dobra. Przebaczam. To jest, kochani, w naszym życiu właściwa postawa wobec grzechu, który jest u drzwi naszego serca. Właściwa postawa. Kain zrobił coś zupełnie innego. Posłuchał tego, co mu ciało powiedziało. Zabij go. Więc co zrobił? Poszukał okazji i zabił go. Zabił Abla, swojego brata. A my jesteśmy ludźmi, którzy nie pójdą w jego ślady. Ale jesteśmy ludźmi, którzy będą żyli w miłości i pójdą w ślady Jezusa Chrystusa. To jest jedna strona zagadnienia. A druga strona zagadnienia to pamiętajmy, wiara nasza musi być w naszym życiu odbudowywana. Ciągle napełniani wiarą. W jaki sposób się człowiek napełnia wiarą? Poprzez Słowo Boże. Słowo Boże. Masz mało wiary do życia? Masz za mało, żeby ufać Bogu w okolicznościach, w których się znalazłeś? Masz za mało wiary, żeby rozwiązane zostały twoje problemy? Bóg mówi, całą górę problemów mogę rozwiązać, jeśli tylko wierzysz. Wierzącemu, a troszkę można, no. Takie słowo może mówi? Wierzącemu wszystko można. Jeśli wierzysz całym twoim sercem, to stanie się ci się to. Twoja postawa jest bardzo ważna przed Bogiem. Bóg doda energii do twojego życia. Bóg doda zwycięstwa do twojego życia. Bóg doda rozwiązanie w różnych okolicznościach życiowych w twoim życiu. Ale to jest zależne od twojej wiary, bo moc Boża objawia się w wierze człowieka. Moc Boża. Ty przez wiarę nie rozwiązujesz tylko problemów, bo po prostu twoja wiara w tym wszystkim jest najważniejsza. Najważniejsza jest moc Boża. Moc Boża jest najważniejsza. Ale moc Boża nie działa tam, gdzie nie ma wiary. Nie działa. W Słowie Bożym jest powiedziane bardzo wyraźnie, że Jezus Chrystus poszedł w pewne okolice Izraela i nie mógł uczynić tam zbyt wielu cudów, no bo był słaby, źle się czuł, w niedyspozycji był akurat, no Ducha Świętego miał akurat mało, noga mu bolała. To dlatego? Jaki był powód? Ze względu na ich niedowiarstwo. Nie mógł dokonać tam w tej okolicy zbyt wielu cudów ze względu na ich niedowiarstwo. Jakby moc Boża była przygotowana, wszystkie uzdrowienia były przygotowane i było powiedziane, ludzie, bierzcie, bierzcie. Tu jest uzdrowienie, z wózka inwalidzkiego możesz wstać. Tu jest uzdrowienie, że możesz nie być ślepy. No bierzcie, bierzcie. I nie było komu wziąć. Dlatego Słowo Boże mówi, podejmijcie walkę o wiarę. Chcesz rozwiązania w swoim życiu? No podejmij walkę o wiarę. Niektórzy mówią, o, ja mam taką dużą wiarę i tak nie mogę wziąć. To nie jest tak. Kochani, jeśli będziesz czytać Słowo Boże i napełniać się tym Słowem i napełniać się bardzo, bardzo obficie, będziesz się modlić do Boga i będziesz słuchać Słowa Bożego głoszonego, to Bóg ci też pokaże drogę rozwiązania twojej konkretnej sytuacji. Nie ma tak, że Bóg nie zareaguje. Ja wszystko zrobiłem, ale Bóg w ogóle nie zareagował. Miał mnie gdzieś. W ogóle nie posłuchał. Modliłem się i nic. Ani odpowiedzi mi nie dał, ani nic nie zrobił po prostu. No. Ani be, ani me, nic. Nie ma u Boga takiego działania. Że Bóg się w danym momencie zajął innymi sprawami i nie posłyszał, co do Niego mówisz. Panie Jezu, pomóż mi, Panie Jezu, pomóż mi. Co takiego? Mówiłeś coś? No akurat byłem zamyślony. Nie ma tak. Oczy Pana są zwrócone na tych, którzy Go miłują. Którzy szukają Jego oblicza. Oczy Pana są zwrócone. Jak na kogoś patrzysz, to nawet jeśli głosu Jego nie posłyszysz, to zobaczysz usta i będziesz widzieć, że mówi coś do Ciebie. Nawet po ustach możesz poznać, co mówi do Ciebie. Dlatego, kochani, Słowo Boże mówi, że oczy Pana są zwrócone na Was. Na Was Bóg patrzy i chce Wam dać swoje rozwiązania, i chce Wam dać swoje błogosławieństwo, i chce Wam dać swoją pomoc. Możecie to wszystko zlekceważyć, możecie to wszystko zdeptać, a powiedzieć, a ja mam to gdzieś. Ja nie potrzebuję do nieba iść, ja nie potrzebuję wierzyć, że Bóg istnieje, ja nie potrzebuję wierzyć, że rozwiąże moje sprawy, ja w ogóle nic nie potrzebuję. A po co jestem na tym miejscu? Bo nie miałem co robić akurat dzisiaj w niedzielę rano w domu. Z ludźmi się człowiek spotka, trochę pogada i będzie przyjemny. Możesz tak zareagować na Słowo Boże. Możesz tak. Możesz zupełnie obojętnie podejść do tego, co Bóg mówi. Ale kiedyś, kiedy staniemy przed Panem, będzie nam zależało, żeby wejść do nieba. Bóg powie, a mi to jest obojętne, czy ty tu jesteś, czy nie. To lepiej nie. Ale Panie, ja bym... Nie. Moje słowa były Ci obojętne, to i teraz Ty jesteś dla mnie też obojętny. Nie zależy mi na Tobie. Kochani, rozważmy to, co Słowo Boże mówi. Rozważmy to, co Bóg przez Słowo swoje do naszych serc wlewa. I pamiętajmy, że dla naszego życia przebywanie ze Stwórcą jest dla nas największym szczęściem. Dlatego, że Bóg nas doskonale zna. I tak nas ukształtował, że bez społeczności z Nim człowiek nie może funkcjonować. Bez społeczności z Bogiem nawet nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że nie jesteśmy w stanie istnieć. Nie zdajemy sobie sprawy. Bo wszystko na Nim zostało oparte i wszystko, co mamy, od Niego pochodzi. Możesz powiedzieć, ja nie mam tego od Boga, mam od rodziców. Możesz tak obojętnie do tego podejść. Ale wiedz, że ojcostwo swój początek bierze od Ojca, który jest na niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Pamiętajmy o tym. Od Boga wszystko bierze swój początek. Nie ma rzeczy na tej ziemi, która od Niego swojego początku by nie brała. Pamiętajmy o tym. Nawet szatan nie miał swojego początku bez Boga. Był stworzony jako anioł światłości. Co zrobił dalej, to jest inna sprawa. I my możemy albo pójść jako anioł światłości za Bogiem, albo pójść jako synowie złego. Nasz jest wybór. Dlatego niech imię Pańskie będzie uwielbione, a Ty idź za Panem i służ Mu naprawdę wiernie. Amen. Kochani, ja poproszę grupę uwielbiającą, zaśpiewamy jeszcze pieśń.